Dzień dobry Państwu, Magdalena Drochomirecka. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Po co nam historia? Bardzo jest to ważne w kontekście dzisiejszej rozmowy i dzisiejszych gości, bo znajomość historii, świadomość tego, co działo się w Polsce podczas II wojny światowej, jest dla Polaków, dla Europejczyków, dla świata bardzo ważna, a wydaje się, że chyba nie do końca znana. Zaproszenie do programu przyjęli na łączeniu Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam serdecznie.
A w studiu witam profesora Konrada Wnęka, dyrektora Instytutu Strat Wojennych, historyka Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
I redaktora Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie i Telewizji Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i zacznę z pytaniem do pana ministra Mularczyka, który zresztą razem z panem profesorem Wnękiem, ale w dużej mierze też sam jeździ pan minister po świecie, po Europie, aby głosić to, co się w Polsce wydarzyło. Były rozmowy z kongresmenami, były w Strasburgu, w Niemczech, był Bundestag. Zapytam tylko może o to, jaka jest wiedza tak naprawdę o tym, co Niemcy robili w Polsce, jak wyglądała okupacja niemiecka, ilu zginęło ludzi i o tym przede wszystkim, że nie zostało to rozliczone, panie ministrze.
Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście te moje liczne wyjazdy w różne części Europy, ale też Stany Zjednoczone uświadomiły mi, ale też moim sportownikom, że wiedza o historii II wojny światowej, w szczególności agresji i okupacji na ziemię polskie, jest znikoma. Generalnie na świecie postrzega się II wojnę światową jako pewien ciąg wydarzeń o charakterze batalistycznym, wojskowym, bitwy, generałowie, traktaty i oprócz tego widzi się Holokaust. To jest jakby generalnie postrzeganie ze strony świata zachodniego, Ameryki, ale także Niemiec. I jakby rozdziela się te kwestie, czyli działania wojenne, i oprócz tego mord na narodzie żydowskim. I absolutnie niestety, to trzeba powiedzieć z przykrością, wiedza o tym, jak wyglądała agresja i okupacja Polski, wyzysk, praca przymusowa, praca niewolnicza, mordy, egzekucje, łapanki, kontrybucje, jest na świecie niestety niewielka. No niemalże na palcach jednej ręki, może dwóch rąk, można policzyć historyków amerykańskich, czy brytyjskich, czy niemieckich, którzy się zajmują tą problematyką, ale to są naprawdę incydentalne przypadki. Więc niestety trzeba powiedzieć sobie jasno, że świat generalnie niewiele wie o tym, jak wygląda okupacja tutaj niemiecka. A już szok przeżyłem, gdy w ONZ-cie spotkaliśmy się z zastępcą sekretarza generalnego ONZ-u, pana Guterresa. Już nie będę wymieniał nazwiska tej pani, ale odpowiedzialna była za komunikację globalną. Gdy powiedzieliśmy właśnie o kwestiach II wojny, okupacji i zniszczeń Polski, no to ona odpowiedziała, że ona się tylko zajmuje Holokaustem w ONZ-cie, czyli jakby tą kwestią się nie zajmuje. I dopytywała jeszcze, no a jak Polacy ginęli w ogóle podczas wojny, bo ona w ogóle nie miała świadomości, że Polacy podczas wojny ginęli. Więc no to jest, drodzy państwo, obraz dosyć niedobry, niekorzystny dla polskiej wiedzy, dla wiedzy o polskiej historii. Również na przykład, gdy nie tak dawno odwiedziłem w Londynie War Imperial Museum dotyczące właśnie wojny, no to również tam niewiele informacji o Polsce, duża wystawa o Holokauście, gdzie oczywiście większość informacji dotyczyła mordowania Żydów w Polsce, no ale było tak oderwane po prostu od tego, że dotyczyło to właśnie działań wojennych i mordu ludności żydowskiej, Polaków na ziemiach polskich. Tak więc nie mam żadnych wątpliwości, że ta nasza inicjatywa to jest promowanie właśnie polskiego punktu widzenia historii, opisywanie niemieckich zbrodni wojennych na terenie Polski. Jest takim ostatnim momentem, jaki podjęliśmy, ażeby ta historia już w ogóle nie została po prostu w krzywym zwierciadle już na stałe jakby wbita w świadomość międzynarodową. Także to jest ostatni moment i dobrze, że on został podjęty przez
rząd, przez państwo. Tak, ta misja jest niewątpliwie bardzo potrzebna. Myślę, że także w kraju, także w Polsce, to tu do panów wszystkich zresztą pytanie czy prośba o komentarz. Jedna z posłanek Lewicy jakiś czas temu wspomniała, że to my powinniśmy wypłacać Niemcom reparacje za ziemie zachodnie, więc to jest kwestia chyba, nie wiem, no braku edukacji, braku właściwej polityki historycznej po 89 roku, kiedy już można było tak naprawdę o tym mówić, redaktor Sakiewicz?
Po 89 roku można powiedzieć, mieliśmy elity przez większość rządów takie, które bardzo chciały się przyklejać do największych mocarstw, również tych, które nas okupowały. I ich poziom wyobraźni, że można by czegoś żądać, że można być równoprawnym partnerem, był bardzo ograniczony. Znaczy oni uważali, że można przejść do innego obozu. No, taki masowy nabór z sowieckich służb do amerykańskich, który się odbywał wśród naszych esbeków. Opowiadał jeden z takich znawców tego, że w pewnym momencie Amerykanie to już nie chcieli ich przyjmować, bo mówię, my to już wiemy od kolegów, tak? To nie macie nic nowego do powiedzenia. No ale z takimi elitami, czy to postkomunistycznymi, czy tymi, które się przykleiły do nich potem po okrągłostołowymi, no to trudno było postawić istotne rzeczy dotyczące naszego interesu narodowego. To i tak się zdarzył cud, że powstał rząd Olszewskiego, sformułowany po 120 do NATO, do związania się z Zachodem, wyprowadzenia wojsk rosyjskich, co już było w ogóle warunkiem naszego bezpieczeństwa i tego, żebyśmy nie mieli tego, co dzisiaj mają Ukraińcy albo Białorusini. No ale rzeczywiście już wyobraźnia, że można by się nowym sojusznikom, bo przecież wchodziliśmy w sojusz z Niemcami, wchodząc do NATO i do późniejszej Unii Europejskiej, że można się postawić i być równoprawnym partnerem, to było coś, co budziło taki lęk. Jak się czyta Gazetę Wyborczą z tamtych czasów, to trochę to było tak, jakby ktoś jakieś tabu naruszył, czy świętość znieważył, że można żądać równoprawnego traktowania, że jak jedni dostają odszkodowania, to my możemy dostać odszkodowania. To przekraczało zdolności intelektualne ówczesnych elit.
Był przede wszystkim straszny lęk przecież o granicę, prawda? Były rozmowy z Kolem i wcale to nie szło tak łatwo.
Niemcy
o granicy oczywiście na Odrzejny się.
Niemcy pewnie posunęliby się tak daleko, jakbyśmy im pozwolili, ale tutaj nie byłoby już zgody nikogo, znaczy nikogo na arenie międzynarodowej. Rosja była słaba i to było dla nas wielka szansa, że Rosja, to był okres takiej smuty w Rosji, w której no, były dwa pucze, upadek gospodarki, walki wewnętrzne, oligarchizacja, no i to powodowało, że mieliśmy szansę na pewną rozgrywkę, no ale elity postsowieckie no, do tej rozgrywki się słabo nadawały. Myśmy musieli dopiero zbudować nowe elity polityczne, które w ogóle podjęły temat. No, ci, którzy podejmowali, no to podzielali los Kaczyńskiego, czy Olszewskiego, czy Macierewicza, że byli natychmiast marginalizowani, byli niszczeni, czy nasyłano na nich struktury państwa, żeby ich osadzić w takim politycznym areszcie domowym.
Panie profesorze, to może oczywiście te dwa wątki jak najbardziej ad vocem, ale też no jeszcze trzeci wątek wniosę teraz z komentarza. Z prośbą o komentarz panów. Otóż kanclerz Scholz 8 maja bardzo się ucieszył i podziękował za ten moment, w którym Niemcy uwolniły się od nazistów.
No, to jest właśnie bardzo ciekawe, że jedni się uważają za pierwszą ofiarę nazistów, myślę tutaj o Austriakach, natomiast inni uważają się za ostatnią ofiarę nazistów i nie wiem, kto ich uwolnił, czy wojska sowieckie, czy wojska koalicji Zachodu. Natomiast no, rzecz jest bardzo dziwna, to znaczy odwraca się w ogóle kwestię bycia sprawcą, bycia katem i bycia ofiarą. Czyli z Niemców, obywateli Niemiec, robi się ofiary. Żeby było ciekawie, to największe odszkodowania Niemcy wypłacili Niemcom, czyli swoim własnym obywatelom, których też oczywiście więzili, zsyłali do obozów koncentracyjnych z różnych powodów ideologicznych, kryminalnych i innych. Natomiast no, nie poczuwają się do tej pory do odpowiedzialności, w szczególności w stosunku do krajów wschodnioeuropejskich czy środkowoeuropejskich. Wypłacone odszkodowania krajom zachodnim, no, są niewspółmierne do tego, co dostaliśmy my. I to należy podkreślić, że te odszkodowania, które były wypłacane, były odszkodowaniami ex gratia. Nie była to odpowiedzialność państwa niemieckiego, lecz fundacji, która powstała na bazie różnych datków niemieckiego przemysłu. Natomiast umowy jakiejś międzyrządowej po prostu nie było i nie ma do tej pory.
Panie ministrze, to właśnie takie słowa, między innymi jak kanclerza Scholza, powodują, że kropla drąży kamień i społeczeństwa europejskie, amerykańskie społeczeństwo po prostu nie ma pojęcia o tym, co się tu działo i co się wydarzyło, prawda?
Tak, zdecydowanie tak, ale ten proces rozpoczął się znacznie wcześniej i to, że dopiero dzisiaj to zauważamy, jest po prostu wynikiem tego, że też polskie społeczeństwo się obudziło w tym zakresie. Takie wypowiedzi już wcześniej słyszeliśmy z ust również kanclerz Merkel. I one są pochodną po prostu, to co powiedział pan profesor, odwracania Niemców z roli sprawców do roli ofiar. I to jest proces, który po prostu następuje na naszych oczach, a z kolei z Polaków robi się współsprawców nazistów. No więc, drodzy państwo, no, nikt z nas nie ma wątpliwości, że to się robi samo. To się samo nie robi. Za tym stoją odpowiednie środowiska, siły w Niemczech, które robią w sposób czysto intencjonalny. Chodzi tu oczywiście o wizerunek Polski, wizerunek Niemiec. Chodzi tu oczywiście o imidż międzynarodowy, ale też chodzi o to, żeby z Niemców w ogóle ściągnąć odpowiedzialność za skutki II wojny światowej i w ogóle wymazać tą kwestię. I oczywiście tu przemilcza się również rolę Austrii, która w ogóle się już w ogóle zmyła tą jakąkolwiek odpowiedzialność i gdy rozmawiamy z moimi przyjaciółmi, którzy funkcjonują w Austrii, to oni mówią, że Austriacy są gorsi niż Niemcy w tym zakresie, że tam już w ogóle nie ma żadnej jakby ekspiacji, pokory i wstydu. Więc ja myślę, że oczywiście po naszych działaniach informacyjnych na terenie Niemiec, kolejnym krajem, gdzie takie działania podejmiemy, powinna być Austria.
Trafia to na jakiś grunt, zdaniem pana ministra, powiedzmy,
tak,
podatny?
Tak, bo
czy jak grochem o ścianę?
Pani redaktor, nie, to tak nam się wydaje, ale to jest jak w tym przysłowiu, że kropla drąży skałę nie siłą, ale częstym padaniem i my to właśnie robimy. I robimy to z bardzo różnych kierunków, bo przecież i zarówno i pan prezydent Andrzej Duda, i pan premier Mateusz Morawiecki, i również ja podczas różnych wielokrotnych spotkań, podczas różnych formatów międzynarodowych, czy to w Kongresie Amerykańskim, w Senacie Amerykańskim, czy w Radzie Europy, czy w OECD, czy w UNESCO, czy w ONZ-cie, czy również podczas spotkań bilateralnych, my o tym mówimy wszędzie. Więc to do Niemców dociera, że to nie jest jakiś eksces jednorazowy, ale tu już zmienia się polityka państwa. I o ile oni jakby na początku w ogóle ignorowali ten temat, w ogóle nie odpowiadali, była zmowa milczenia, o tyle później już z ciekawością zaczęli przyjeżdżać pojedynczy posłowie różnych frakcji. To były spotkania, które powiedzmy się już toczą od kilku miesięcy z różnym natężeniem. No ale trzeba jakby jasno stwierdzić, że to przynosi efekt, że oni dostrzegają, że no coś z tym muszą zrobić, bo oni się sami zaczynają z tym niezręcznie czuć, jeśli na spotkaniach dyplomatycznych, na dużych uroczystościach, dużych eventach, no cały czas pada przypomnienie wobec Niemców, że nie rozliczyli się ze zbrodni. Więc myślę, że oni to dostrzegają. Również ta nasza aktywność międzynarodowa, w szczególności na kierunku amerykańskim, ona na pewno musi przynosić efekt taki, powiedziałem, którego nie widzimy, bo przebywają się setki spotkań dyplomatycznych między kongresmenami, posłami do Bundestagu, politykami, dyplomatami. O tym się temacie się mówi. O tym się mówi, że jest problem w relacjach polsko-niemieckich i to nie jest problem Polski, to jest problem ze strony Niemiec. Oczywiście Niemcy podejmują tu działania takie, powiedziałem, osłonowe i my widzimy raz po raz różne publikacje w mediach międzynarodowych, gdzie no, mówi się, że potrzebna jest jedność w Europie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, no ale tu Polska, prawda, tą jedność burzy czy niszczy, no bo podnosi reparacje. Więc to oczywiście nie są przypadkowe publikacje. One często, mam wrażenie, właśnie powstają po to, żeby te dwa zdania tam się znalazły. I my na to bardzo, że tak powiem, szybko reagujemy, gdy tylko wynajdujemy takie zdania, że Polska tutaj coś utrudnia, przeszkadza. Momentalnie wysyłamy sprostowania, listy. I mamy tu pewne sukcesy, bo i The Economist opublikował nasze sprostowanie i kilka dni również Financial Times również nasze sprostowanie, czy mój list do redakcji publikował. Także musimy po prostu tu działać bardzo konsekwentnie, ale też obserwować scenę międzynarodową, i działać po prostu szybko i spójnie.
To jest też podobna sprawa przecież jak z polskimi obozami śmierci, gdzie dopiero od niedawna, w ostatnich latach, od razu następuje reakcja dyplomatyczna, a panie redaktorze, to się pojawia w prasie, prawda? I w prasie lokalnej, regionalnej, chyba stosunkowo niedawno gdzieś w którymś z włoskich dzienników, pomimo tego, że coraz więcej mówiło się na temat tego, że polskie obozy śmierci są sformułowaniem niewłaściwym, to jest mało powiedziane.
Ja pamiętam, jak w latach 90. świętej pamięci Jacek Kwieciński, nasz szef działu publicystyki i zagranicznego, prowadził taką akcję przeciwko szkalowaniu Polaków właśnie dotyczących polskich obozów koncentracyjnych, rzekomej odpowiedzialności za Holokaust i tak dalej. No ale myśmy byli zupełnie sami. To znaczy ja miałem takie wrażenie, że to jest w ogóle tak oryginalna rubryka, że to trudno będzie gdzieś indziej znaleźć. Może tam niektóre media katolickie jakoś próbowały coś nawiązywać, ale naprawdę mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy w jakimś kompletnym osamotnieniu. I potem okazało się, że jednak powoli media to podejmują, polskie. Potem nawet w czasach rządów AWS-u już jakieś pierwsze reakcje były naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rachityczne i mało, że tak powiem, skuteczne, ale jednak już w ogóle pomyślano, że można by zacząć reagować. No i rządy PiS-u przyniosły to, że zaczęto to robić systemowo. Znaczy zaczęto myśleć o tym, że to nie jest tylko kwestia naszego dyskomfortu, tylko że to nam koszmarnie szkodzi w polityce zagranicznej, w kwestiach naszego bezpieczeństwa, w kwestiach ekonomicznych. No w ogóle trudniej jest wszystko załatwić na świecie, jeśli się nam dopisuje, mówiąc po gombrowiczowsku, gębę. I z tą gębą trzeba było walczyć i to powoli daje efekty. Znaczy to, że o nas źle mówią, że były Polish joke, ale to, że jest coś tak strasznego, że największą obok Żydów ofiarą II wojny światowej, jakie byli Polacy, się dopisuje współodpowiedzialność, wynikało z bardzo wielkich zaniedbań. Także tego, że myśmy tego nie robili. Nie robiono tego w czasach komunistycznych. Niby komuniści powinni być też jakoś impregnowani na przykład na niemiecką propagandę, a jednak sobie tą sprawę w jakiejś mierze odpuścili. Być może nie było zgody z Sowietów, tak, na jakąś akcję międzynarodową, ale po 1989 roku elity też sobie to odpuściły i dopiero teraz widzę, zaczęto to robić systematycznie i takie szybkie reagowanie, takie dociśnięcie sprostowaniem, polemiką, wyjaśnieniem daje efekty, ale też jest potrzebna akcja edukacyjna. To stała akcja edukacyjna. Ta cała sprawa reparacji, nawet gdybyśmy, nie daj Bóg, nie dostali złotówki, jest wielką akcją edukacyjną. Bo widząc ten bezmiar strat i ludzkich, i materialnych, to zaczyna dopiero do Europy i świata docierać, kto tu był ofiarą, co nam zrobiono naprawdę, czym była ta wojna dla Polski.
Panie profesorze, no w nawiązaniu do tego, co powiedział pan redaktor, to przecież teraz też nie tak dawno, bo w kwietniu, kiedy była rocznica powstania w getcie, padają słowa pani profesor Engelking, prawda, o odpowiedzialności Polaków. I takie rzeczy idą też w świat. Co więcej, opinie pani profesor wspierają także inni, no nie wiem, uczeni.
No właśnie przy tego typu okazjach jest może pora na pewną refleksję taką historiozoficzną. My nie bez powodu w raporcie zamieściliśmy taką dość interesującą mapę, która przedstawia rozmieszczenie ludności żydowskiej w poszczególnych krajach europejskich i najwięcej tej ludności było właśnie w Polsce. Więc jeżeli były tu warunki, nie wiem, złe do życia, byłby taki, nie wiem, antysemityzm, o jaki się nas oskarża, to dlaczego ci Żydzi u nas jednak przez te prawie 1000 lat przebywali? No to dla mnie to jest zupełnie dziwne. No, jeżeli się jakąś nację czy grupę etniczną prześladuje, to ona z danego regionu kraju wyjeżdża.
Ewentualnie tak się tu znalazła zresztą. Tak. W wyniku prześladowań. Przecież oni nie kupili 1000 lat temu biletu, żeby odwiedzić Polskę na samolot, tylko po prostu uciekli. To jest decyzja była wtedy na całe życie emigrować.
Tak, no, nie mieliśmy na przykład takiego systemowego, nie wiem, wydarzenia, jak wypędzenie Żydów chociażby z Hiszpanii, prawda, którzy albo mieli wybór. emigrować, bądź ewentualnie się...
Albo z Rosji, bo przecież w XIX wieku były ogromne prześladowania Żydów w Rosji. I oni z kolei się przesuwali na zachód, tak? Bo gdzieś musieli. To... I wchodzi na tereny polskie, gdzie mimo nawet zaboru rosyjskiego, jednak to, że było tutaj dużo współbraci, była pewna kultura żydowska, powodowało, że te prześladowania ze strony Rosji carskiej już nie były takie silne.
Więc można powiedzieć, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego no Polska się jawiła jako taki kraj, który był schronieniem Żydów, dla Żydów europejskich, którzy tu migrowali wcześniej i dlatego stanowił bardzo duży odsetek. To było około 10% naszego społeczeństwa przedwojennego. I to no jakoś chyba nikomu nic nie daje do myślenia. Kolejna kwestia, którą myślę, że warto byłoby poruszyć, to chociażby właśnie przy okazji powstania w getcie, to te dwie symboliczne flagi, które zawieszono, czyli polską i żydowską.
Działania Armii Krajowej na zewnątrz, działania, prawda, wspierające.
Działania na rzecz powstańców i szereg innych. No to oczywiście zawsze się zdarzają przypadki, szczególnie w okresie wojennym, że dochodzi do głosu jakiś element przestępczy, który wykorzystuje trudną sytuację, ale to nie znaczy, że taka była postawa całego narodu, czy nawet większości.
Niestety tak to jest. Tak, niestety tak to
znaczy,
jest
naród,
przedstawiane.
Naród, który w większości wybrał przestępcę, czyli Hitlera, i wyjątkiem były tam przyzwoitych ludzi wśród Niemców, bo nie jest tak, że nie było, ale wyjątki. Teraz próbuje na bazie elementu przestępczego budować teorię o narodzie, który był bohaterski. I to jest odwrócenie sprawy. Tak, myśmy mieli te wyjątki, natomiast były przestępcami, a wyjątki u nich to byli ci, którzy byli prześladowani przez przestępców. To jest ta różnica między narodem niemieckim a polskim. Oni to próbują odwrócić, tak, bo na tej bazie, że tu i tu byli tacy ludzie. Tak, tylko że czym innym byli. U nas to był przestępca, a tam to musiał być absolutny bohater, że się przeciwstawić temu, co zrobili sobie sami Niemcy.
Panie ministrze, dwie sprawy. Pierwsza, o którą chcę zapytać, to dotyczy tego dokumentu, który nie jest tak naprawdę dokumentem, na który się powołują ci, którzy twierdzą, że sprawa reparacji została załatwiona. Tak zresztą Niemcy chyba, czy zamknięta, tak? Takiego użyli sformułowania, odpowiadając na początku tego roku na notę. Myślę o dokumencie z 1953 roku, który gdzieś w dyskursie publicznym, niestety pomimo tego, że wielokrotnie się mówiło, że nie stanowił on żadnego zrzeczenia się naszych praw do reparacji, wciąż się pojawia. W jaki sposób z tym walczyć?
Myślę, że tutaj te działania, które podjęliśmy w ostatnich tygodniach i miesiącach, one już jakby skutecznie podważyły w ogóle fakt istnienia tego dokumentu. Po pierwsze, zawsze żądamy, jeżeli ktoś się na ten dokument powołuje, no to proszę nam ten dokument po prostu pokazać, tak, jak on wygląda. I został opublikowany. W jaki sposób państwo go opublikowało. No nic takiego nie ma, więc ci wszyscy, którzy powołują się na ten dokument, po prostu mają wielki problem, żeby go pokazać publicznie. A z drugą kwestią jest to, że 18 kwietnia została podjęta uchwała Rady Ministrów na mój wniosek, gdzie są cztery istotne punkty w tej uchwale. Po pierwsze, Rada Ministrów stwierdza, i to jest uchwała opublikowana właśnie w Monitorze Polskim, Dzienniku Ustaw, że po pierwsze sprawa reparacji pomiędzy Polską i Niemcami nie została nigdy zamknięta. Po drugie, Polska nigdy się nie zrzekła reparacji wojennych. Po trzecie, nie ma żadnej umowy, która regulowałaby kwestię reparacji pomiędzy Polską i Niemcami. I po czwarte, rząd polski konsekwentnie wzywa rząd Niemiec do uregulowania tej kwestii i tego się domaga. Więc jest to niezwykle ważny dokument, bo to jest dokument, który obowiązuje wszystkie organy państwa, naszego państwa, rządu polskiego, instytucji publicznych. I ja nie tak dawno, bo kilka dni temu wystosowałem pismo do wszystkich ministrów naszego rządu, wszystkich agencji centralnych właśnie z informacją, że jest taka uchwała podjęta i przekazałem również do wszystkich instytucji publicznych raport trzytomowy oraz raporty w formie skróconej i zwróciłem się z apelem, ażeby wszystkie instytucje podczas spotkań międzynarodowych, w szczególności oczywiście z Niemcami, żeby ten temat wpisywały do agend, no bo każdy dyplomata, urzędnik, minister, wiceminister spotyka się z swoim odpowiednikiem czy gościem z innych krajów, no ma pewną agendę spraw do omówienia bilateralnych i ta sprawa reparacji również powinna być tutaj podnoszona i o to poprosiłem wszystkich ministrów na naszego rządu, żeby ta sprawa również była wpisywana do agendy, bo liczba spotkań, wyjazdów międzynarodowych, konferencji jest duża, każdy gdzieś uczestniczy w różnego rodzaju spotkaniach bilateralnych czy formatach multilateralnych i powinniśmy wszyscy o tym mówić i to zaczyna się powoli dziać i mam tu pewną satysfakcję, że słyszę, że coraz więcej ministrów naszego rządu o tej kwestii mówi w różnych krajach, w różnych miejscach, więc widzę, że jakby powoli przełamujemy tą niemoc, bo muszę też Państwu powiedzieć, że no na początku wejściu do MSZ-u, tak powiem, no nie było łatwo przekonać tak wszystkich. To jest też również proces, który w samym MSZ-cie musi tutaj być przewartościowany, dlatego że wielu dyplomatów przez lata w tym temacie kompletnie nic nie robiło. A co więcej, no, te często stanowisko, które było prezentowane w interpelacjach, było niezgodne z polską racją stanu. I my dzisiaj również w samym MSZ-cie musimy, tak powiem, doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie wszyscy będą mówili jednym głosem i powoli myślę, że do tego zmierzamy. Zadaniem placówki wysyłamy im klarisy z tezami, z informacjami, z raportem, z filmami dotyczącymi strat wojennych, także tu konsekwentnie każda placówka ma za zadanie ten temat promować podczas różnych spotkań no, na całym świecie, bo mamy już placówki praktycznie na całym świecie.
Jaki wpływ, panie ministrze, na sytuację, w jakiej znaleźliśmy się, jeśli chodzi o reparacje, których nigdy nie otrzymaliśmy, ma fakt, o którym chyba niewiele osób jednak wie, o którym pan już wspominał ostatnio niejednokrotnie, że Polska nie podpisała z Niemcami żadnego traktatu pokojowego po zakończeniu wojny. W jakiej stawia to sytuacji Niemcy i nas?
No właśnie, no był to splot różnych okoliczności historycznych, politycznych, to, że po II wojnie światowej szybko doszło do podziału świata na świat jakby zachodu, wschodu, żelazna kurtyna, no i później jakby w interesie Stanów Zjednoczonych leżało wspieranie Niemców, a nie Polski, no to wszystko spowodowało, że ta II wojna światowa, która powinna być dobrze rozliczona, czy powinna być rozliczona w świetle konwencji międzynarodowej, konwencji haskiej, czy traktatu w Poczdamie, czy również konwencji ONZ-owskich, ona nie była dobrze rozliczona, ponieważ nie było woli politycznej, ażeby w tamtym czasie wspierać Polskę, która była w obozie komunistycznym. No i to niestety, to były konsekwencje bardzo niekorzystne, złe dla wielu milionów polskich obywateli, którzy nie mieli ani drogi sądowej, ani możliwości uzyskania odszkodowania, ani wreszcie do samej Polski, która po pierwsze nie otrzymała żadnej pomocy z Zachodu, mówię tu o planie Marszala, a co więcej była eksploatowana ekonomicznie przez Rosję, te słynne umowy węglowe, gdzie musieliśmy węgiel dostarczać Rosji po zaniżonych cenach. No i w konsekwencji również brak woli politycznej, międzynarodowej do tego, żeby, a wszystkim w Niemczech, żeby z Polską się rozliczyć. No to wszystko doprowadziło do po prostu asymetrii w relacjach polsko-niemieckich. Niemcy, w cudzysłowie oczywiście mówię, uznały, że już przepracowały swoją przeszłość, bo rozliczyły się z Żydami, rozliczyły się z dziesiątkami innych krajów, o Polsce po prostu zapomniały, też mówię w cudzysłowiu. I oni uważają, że są już czyści, tak? Że temat jest załatwiony, już minęło tyle lat, że już w ogóle myślmy o przyszłości. U nas niestety z uwagi
Znamy skądś to hasło.
Tak, u nas z kolei z uwagi na brak tej umowy międzynarodowej, brak realnych odszkodowań, całe generacje Polaków ponosiły koszty z tytułem właśnie tego, że nie dostały żadnych świadczeń, ludzie wychowywali się po prostu w gorszych warunkach, nie odbierali edukacji, w biedzie, wiele sierot było, w emigracji, to spowodowało gigantyczną polską emigrację, prawda, w czasach komunistycznych, ale też później po wejściu do Unii, więc te konsekwencje cały czas jakby są odczuwalne. A już jakby dla mnie takim najbardziej wymiernym symbolem tego, że kolejne polskie pokolenia muszą odbudowywać zniszczenia II wojny światowej jest odbudowa Pałacu Saskiego, prawda? Bo teraz no, załóżmy ten 18-letni polski obywatel, który już w ogóle żadnego pojęcia jakby często nie ma o wojnie, o skutkach wojny, z jego tak naprawdę podatków, czy z podatku jego rodziców, z jego też pracy i to, że on będzie miał potencjalnie mniejsze możliwości. My dzisiaj znowu odbudowujemy Pałac Saski, prawda? To też przecież będzie kosztowało wielkie fundusze. kosztem oczywiście jakichś innych spraw, które nie będą zrealizowane. No i możemy sobie zadać pytanie, wojna była tak dawno, ale cały czas to jednak my ponosimy, nasze kolejne generacje Polaków ponoszą koszty odbudowy Polski ze zniszczeń, odbudowy tego dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Więc to jest taki przykład, który myślę można też młodym ludziom pokazywać, prawda, że nawet ich pokolenie musi odbudowywać zniszczenia z II wojny, ale takich miejsc przecież w całym kraju są setki, jeśli nie tysiące. Każde miasto, polskie wioski miały gigantyczne straty, jest wiele miejsc, które nie zostały odbudowane, więc jakby dzisiaj upominanie się o kwestię reparacji jest nie tylko ważnym elementem oczywiście polityki historycznej, ale także ma związek z ekonomią, bo jeśli te środki dostaniemy, to one posłużą oczywiście na kwestię, rozumiem, wsparcia, fundusze, być może fundusze emerytalne dla społeczeństwa, ale oczywiście zasilą polski system gospodarczy, edukację, służbę zdrowia, wiele, wiele innych obszarów, na pewno inwestycje w bezpieczeństwo krajowe, więc my tych środków potrzebujemy, dlatego że one po prostu wynikają z faktu, że przez to, że Polska ich nie miała, przez wiele lat musiała się borykać z opóźnieniami gospodarczymi.
Tak, nawet jeśli droga do ich pozyskania jest dopiero w tej chwili na początku, ten marsz, to nawet gdyby miał trwać bardzo długo.
Ja myślę, że nie jesteśmy na początku, pani redaktor. Ja myślę, że jesteśmy...
Jest warto walczyć.
Raczej przy końcu niż na początku.
No to jest bardzo dobra wiadomość, jeżeli już pan minister po tych swoich wielu spotkaniach i wizytach ocenia to w taki sposób, że uda się coś od Niemców jednak wyegzekwować.
Tak, tak. No jeśli rozpoczęliśmy pracę naszą nad raportem ponad 5 lat temu, raport opublikowaliśmy...
Tak, oczywiście, to w tym kontekście roku. Jak najbardziej. Myślę bardziej o tych kwestiach jakby niemieckiej świadomości, prawda? I świadomości Niemców, no tak. Europy i świata.
Panie to jest dłuższy, tak. dłuższy
no
proces.
To jest dłuższy proces, ale na pewno konsekwentnie trzeba w tym kierunku iść. Panie profesorze, no pan minister mówił to panowie i do pana redaktora o wszystkich jakby stratach materialnych, o tym jak potrzebne byłyby te pieniądze, żeby wesprzeć polskie społeczeństwo, ale przecież straty niematerialne nie są do policzenia w ogóle. Wymordowanie polskich elit, nie tylko przez Niemców, ale także przez Sowietów. I to jest taki obszar, który w zasadzie do dzisiaj brak jego odczuwamy, prawda?
Tak.
No, konsekwencjach
oprócz
wojny.
Samych strat
i napaści rosyjskiej także w 17 września sowieckiej.
Oprócz właśnie samych strat materialnych, zburzonych mostów, wysadzonych lokomotyw, zniszczonych fabryk, a nawet wywiezionych czasem do ostatniej śrubki. Ostatnio przeglądałem raporty na przykład dotyczące różnego rodzaju firm z Przemyśla, gdzie drobiazgowo zestawiono, co wywieziono z poszczególnych zakładów przemysłowych. Także to były wywożone różnego rodzaju dobra, towary, ale pamiętajmy, że to nie są tylko straty materialne, nie są tylko straty ludzkie w sensie biologicznym. Są to straty właśnie polskich elit. Te elity były mocno przetrzebione. W niektórych zawodach to dochodziło do 70-kilku%. W szczególności chodzi tutaj o zawody medyczne, prawnicze, ale także urzędnicy, nauczyciele, duchowieństwo, naukowcy, więc to potem zaważyło na całym okresie także już powojennym. Po pierwsze, łatwiej było sowietyzować społeczeństwo, te elity były nieliczne przedwojenne, po czym bardzo szybko nawet te nieliczne elity przedwojenne zastąpiono własnymi wychowankami już w duchu marksizmu-leninizmu. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, czyli straty, które poniosła ogromne straty. Polska kultura, sztuka, muzea. No jesteśmy, proszę Państwa, w Krakowie. To na przykład z przedwojennych zbiorów Muzeum Narodowego Muzeum Narodowego w Krakowie skradziono około 1000 różnego rodzaju eksponatów. To były na przykład drzeworyty japońskie, bardzo cenne. To była kolekcja numizmatów, to były obrazy. No, zniknął nam, prawda, Bruegel na przykład, nie odnaleziony do tej pory. Jakieś tam pojedyncze obrazy są co jakiś czas odnajdywane, które zostały uznane za zaginione, no ale nie są to te jednak najcenniejsze.
No, ale bulwersujące też jest to, że one są wystawiane na aukcje przez tak zwanych właścicieli niemieckich.
Tak,
prawda?
Bywa i w ten sposób, że obraz jest wystawiany na aukcji, co legalizuje jego kradzież de facto. Więc tutaj mamy bardzo duże straty. No na przykład także Bazylika Mariacka poniosła, też tam stamtąd ukradziono obrazy, zachowały się kwity zresztą do tej pory. Więc nie jest to tak, że my nie mamy żadnych podstaw do twierdzenia, że to zniknęło, zostało zabrane, że to jakiś anonimowy, w cudzysłowie, nazista ukradł. To była systemowa akcja niszczenia polskiej kultury, ograbiania i wywożenia co cenniejszych eksponatów właśnie do Niemiec. Mniej cenne zdobiły gabinety czy też mieszkania prywatne urzędników niemieckich, na przykład w Krakowie, ale działo się tak w zasadzie w każdym zakątku okupowanej Polski.
Panie redaktorze, podobna sytuacja z Rosją sowiecką. Też jeśli chodzi o straty te niematerialne, o systemowe wymordowywanie polskich elit i także kradzież dzieł sztuki. No była mowa także o tym, że być może powstaną też takie raporty, które będą mówić o odpowiedzialności sowieckiej za mordy na polskich obywatelach, między innymi Katyń.
Ja tak pewnie jak wielu mam tutaj doświadczenia rodzinne. Dziadek uciekł z niewoli sowieckiej, żołnierz, porucznik Wojska Polskiego, przeszedł na drugą stronę niemiecką i działał w konspiracji jako żołnierz zawodowy, to zginął w Oświęcimiu. W Oświęcimiu wpisano mu zawód szewc, dlatego że się nie przyznał do tego, że był żołnierzem. Tak? Mimo tortur nie przyznał się i wpisano taki zawód, który miał legalizacyjne papiery. Ale pewnie takich historii to możemy przedstawić tysiące, kiedy jak jeden okupant nie zabił, to zabił drugi. I oni przecież współdziałali, oni się umówili w 1939 roku na wspólne mordowanie Polaków, bo porozumienie w tej sprawie zawarte. I to, że w 1941 doszło do konfliktu pomiędzy nimi, nie zmienia faktu, że przez dwa lata byli to najbliżsi, najściślejsi sojusznicy. Rosja była sojusznikiem Hitlera, co zresztą widzimy, bo dzisiaj stosuje identyczne metody na Ukrainie, jak stosowała w 1939 roku. Czyli proszę zobaczyć, że Polska ratuje teraz dobra kultury ukraińskie, ponieważ Rosjanie tak jak w 1939 roku rabują, niszczą, bombardują, nie przejmując się dziełami kultury, często wręcz specjalnie, tak, to nie jest tylko kwestia ich niecelnej broni, ale wręcz to robią po to, żeby wywołać, zniszczyć kulturę ukraińską. To samo chcieli zrobić z kulturą polską, to znaczy, żeby ona miała być wytarta. Oczywiście pomysł Stalina i Hitlera się trochę różnił, bo Stalin chciał sowietyzować całkowicie społeczeństwo, a Hitler chciał biologicznie doprowadzić do poziomu wielokrotnie mniejszego, czyli de facto mieliśmy podzielić losy Żydów albo w całości, albo w dużej części. No ale to były dwie koncepcje wymordowania naszego narodu i zmieniany ich tożsamości, wytarcia całkowitego kultury polskiej. I Rosja się nigdy z tego nie rozliczyła. Mało tego. Niemcy jednak musiały przynajmniej przepraszać. Tak? Jak przyjeżdża tu kanclerz Niemiec, to musi uklęknąć przed pomnikiem również polskich poległych. Jak tego nie zrobi, to jest to skandal. I muszą mówić, to myśmy zrobili. Rosjanie tego nie mówią. Rosjanie właśnie niszczą nawet pomniki na cmentarzach w tej chwili. Nie ukaranie Rosji po 1945 roku, nie doprowadzenie do sytuacji takiej, której by im powiedziano, byliście współodpowiedzialni za tę wojnę, doprowadziło do dzisiaj do tej wojny. Oczywiście win i przyczyn jest jej dużo więcej, również postawa Niemiec. To, że Niemcy nie wyzbyły się polityki imperialnej i liczyły sobie na nowy podział wpływów z Rosją Putina, też doprowadziło do tej wojny. Ale niedokończona kara, niedokończone rozliczenie, nienazwanie wszystkich rzeczy po imieniu prowadzi do kolejnych wojen. To zawsze jest zarzewie tego typu konfliktów. Czy nie wytarto tej myśli imperialnej z Rosji i niestety też nie do końca z Niemiec.
Historycznie taki, powiedzmy sobie, sojusz niemiecko-rosyjski ma dużo głębsze, że tak powiem, korzenie. Nie tylko przecież układ Ribbentrop-Mołotow, prawda, ale wcześniej także.
No to jest w zasadzie już taka kilkusetletnia tradycja, więc do której powinniśmy się przyzwyczaić. Natomiast narzucona narracja nam, że tutaj po wejściu do Unii Europejskiej nie ma silniejszych, mocniejszych, słabszych, nie ma stref wpływów, jest pełna szczęśliwość, to jest takie trochę samo oszukiwanie się. Strefy wpływów zawsze były, są i będą. A tworzenie takiego sojuszu właśnie pomiędzy Niemcami a Rosją, opartego tym razem o tanie surowce ze wschodu, które miały być motorem gospodarki niemieckiej, to pomysł jak najbardziej należy docenić, natomiast dla nas był on fatalny, niekorzystny i Polska została postawiona w takiej sytuacji, że nie miała już nic tutaj do powiedzenia. Nawet przez jej terytorium nie przebiegały linie przesyłowe rurociągów. Także i na jedno jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że do tej pory w mentalności takiej rosyjskiej, takiego zwykłego obywatela kompletnie nie ma faktu, że oni nas napadli na spółkę z Niemcami, tylko jest zupełnie inna narracja, mianowicie, że to oni nas wyzwolili spod okupacji niemieckiej. Natomiast oczywiście już nie wspominają jak gdyby o drugiej części, że weszliśmy w ten sposób pod okupację sowiecką. Natomiast oni się bardzo dziwią, uważają nas za, nie wiem, współcześnie za, nie wiem, zdrajców słowiańszczyzny, którzy nagle się skumali z Zachodem, a przecież to oni nas wyzwolili. To jest bardzo ciekawa mentalność właśnie Rosja, nawet współcześni i nawet ludzi wykształconych, że w ogóle to do ich świadomości nie dotarło, że tak naprawdę Druga wojna światowa mogła wybuchnąć tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, kiedy Niemcy dogadały się ze Związkiem Sowieckim.
A to podobny mechanizm jak teraz przy napaści na Ukrainę, prawda, gdzie nazywana jest operacją wojskową i wydaje się, że bardzo duża część Rosjan, nawet tam wyliczenia były na samym początku, powyżej 90% wspierało działania rosyjskiego rządu, to też uważając, że tak to być powinno.
No ta tradycja imperialna do dzisiejszego dnia nie umarła. No, zmieniają się oczywiście systemy polityczne, ale tak naprawdę no, Rosja, począwszy od wieku XVIII, no, jest imperium i próbuje usiłować zapanować nad innymi narodami. I dopóki tego sobie nie uświadomią, że to nie jest polityka, która prowadzi donikąd, no to będą tego typu sytuacje się, jak nie wiem, wojna w Czeczenii, agresja na Gruzję, będą się powtarzać. No to, to raczej nie jest nic dziwnego i powinniśmy mieć to na uwadze, też dostosowując się i na przykład obronność naszego kraju.
Na co liczą, zdaniem pana redaktora, Niemcy po zakończeniu tej agresji na Ukrainę? Na jakie stosunki z Rosją?
Jeszcze pół roku temu pewnie liczyli na powrót tego, co było. Powoli do Niemców zaczyna docierać, że to będzie już bardzo trudne, że podjęto decyzję w na przykład Stanach Zjednoczonych, że z tą Rosją, która jest, nie będzie powrotu do resetu, do współpracy, że ona jest zbyt groźna i doszło do sytuacji takiej, w której Rosja zagrażała już przecież w październiku nuklearnym atakiem, nie tylko zdaje się Ukrainie, i cały czas wysyła tego typu groźby. No więc, więc Niemcy pewnie liczą na to, że uda się zbudować nową konstrukcję, w której i Ukraina, i Rosja znajdzie się w ich konstelacji jakoś tam i będą tu prowadzić pewną grę równoważącą. No ale też patrzą na to, co się wydarzy, jaki będzie wynik tej wojny, no bo wszystkie prognozy Niemiec co do rozwoju tej wojny wzięły w łeb, tak? Niemiecka dyplomacja wprost mówi o tych trzech dniach, że nie warto Ukrainie pomagać, bo za chwilę tam będą Rosjanie, więc oni się po prostu bardzo pomylili, tak jak co do energii, co do sił ukraińskich, co do determinacji Zachodu, co do potencjalnej reakcji Stanów Zjednoczonych, co do reakcji Polski. Po prostu cała seria błędów niemieckich powoduje, że dzisiaj Niemcy z pozycji pierwszoplanowego mocarstwa schodzą jednak do drugiej ligi. Błędów międzynarodowych, Policji Międzynarodowej, ale też płacą za to w pewien sposób gospodarczo.
Jak na to reagują? To ostatnie takie, przepraszam, pytanie właśnie moje do panów, no bo rośnie zdecydowanie pozycja Polski i jaka zdaniem pana profesora jest reakcja Niemiec na tę zmianę w układzie sił w Europie, która może jeszcze nie stała się całkowicie, natomiast jest zauważalna.
No myślę, że na razie są bardzo skonfundowani tą sytuacją. Nie mają jakiejś takiej łatwej odpowiedzi. Z jednej strony no, widać jakąś taką chęć przeczekania, a z drugiej myślę, że dość szybko, jeżeli ta wojna się zakończy, będą chcieli przejść do takich business as usual, jak to się mówi, ale tym razem wykorzystując swój potencjał do odbudowy Ukrainy, do jak największego udziału w tym i w ten sposób zrównoważyć sobie koszty wojny w postaci odcięcia od surowców z Rosji, co może zresztą być nie najgorszym pomysłem. Natomiast no, oczywiście nie leży to w interesie naszego kraju, ale także nie sądzę, żeby leżało w interesie Ukrainy, ponieważ to my powinniśmy zacieśniać stosunki gospodarcze, powinniśmy się uzupełniać. Natomiast no, Niemcy powinny się zastanowić nad swoją polityką gospodarczą i stosunkiem do państwa ukraińskiego, ale także i do nas. To ciągle dalej ta germańska buta jest mocno wyczuwalna.
I ostatnie zdanie dla redaktora.
Mi się wydaje, że to, że Niemcy jednak są w rodzinie demokratycznych narodów, że istnieje tam jakaś prasa, że płacą konsekwencje swoich pomyłek, powoduje, że oni zmienią swoją politykę, ale to będzie długi proces. Akcja na rzecz zadośćuczynienia nam za to, co to zrobili, też jest tym, co pomaga. Oczywiście na razie są bardzo przeciw, ale to jednak rozmiękcza. Pewien proces będzie trwał tyle, tylko że jest to sytuacja łatwiejsza, bo jednak Rosję trzeba po prostu pokonać militarnie, a w przypadku Niemców akcja dyplomatyczna, świadomościowa, propagandowa, edukacyjna daje rezultaty. Tylko nie jest to proces prosty. No i musi być pewna solidarność całego społeczeństwa, narodu. Tu są też pewne problemy. Widzimy, jak się zachowuje Donald Tusk, czy część opozycji. Na szczęście nie cała, ale to rozmiękcza, to zmniejsza szanse.
Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Państwu dziękujemy za uwagę. Redaktor Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie, Telewizji Republika, profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych, historyk Uniwersytet Jagielloński. Łączyliśmy się z Arkadiuszem Mularczykiem, wiceministrem spraw zagranicznych. Bardzo dziękuję panom. Państwu dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy. Do widzenia.